mocne prezenty. Sejrowski.com, łamane przez sklep.
No dobrze, teraz jedną z takich ważnych kwestii, na przykład mocno komentowanych w Polsce, są te zmiany traktatowe Unii Europejskiej. Nie wiem, czy ma pan tutaj jakieś już komentarze konkretne.
No mam to, ja jestem przedsiębiorcą, to pierwsze z brzegu. Po zmianach w traktatach unijnych wszystkie podatki dochodowe, VAT oraz inne będą ustalane w Unii Europejskiej, a nie w Polsce. No to nie jest suwerenność. A poza tym jakiś urzędas w Brukseli będzie znał wydolność polskich przedsiębiorców? Ile my jesteśmy w stanie płacić podatku? Bo jest też coś takiego jak wydolność. Jak państwo jest na drodze rozwoju, to przedsiębiorca, który dopiero robi akumulację kapitału, rozwija się, rośnie, jego nie stać na płacenie bardzo wysokich podatków, bo on jeszcze nie uzbierał kapitału. On cały czas inwestuje, rozwija swoje przedsiębiorstwo. No więc stosowanie jednakowego podatku dla całego Eurolandu, to już jest granda. A to, że uchwala jakiś facet, tak było z Turcją chyba, przypomnę sobie, kiedy Turcja jeszcze chciała wstąpić do Unii Europejskiej, obecnie moim zdaniem nie chce, to Bruksela wysyłała do Turcji różne takie rzeczy, które oni w tej Turcji muszą dostosować. Żeby mogli w ogóle złożyć podanie o wejście do Unii, to musicie dostosować to i tamto. I między innymi wysłali z Brukseli im informację, w jakiej odległości mają być śmietniki, publiczne śmietniki w kraju, Turcja. No wysłali te odległości, które im pasowały w Brukseli, we Francji i w innych takich krajach. Ale w Turcji są ogromne obszary pustynne. Takie tam, no pustkowia są. I Turcja miała na tych pustkowiach, gdzie nie ma żywej duszy, ustawiać śmietniki w takich samych odległościach jak w dużej aglomeracji. No to wtedy Turcja chyba machnęła ręką na członkostwo w Unii. To nie jest dobry pomysł, żeby jakikolwiek obcy urzędnik ustalał podatki.
To,
no i no tak. Cały ten interes to prowadzi do tego, że Polskę zlikwidują. Francję i Niemcy też zlikwidują. No, chcą zlikwidować wszystko, wprowadzić dyktaturę Unii Europejskiej na całym kontynencie.
Chcą tutaj
zero
tylko
państw narodowych, euro.
Tak, tylko dobra informacja może być taka, że prawdopodobnie nie będzie tych zmian. To znaczy, że one gdzieś zostaną przyblokowane. No bo rozumiem, że na razie jeszcze mamy zasady jednomyślności, więc one też musiałyby, jakby ta decyzja musiałaby zapaść jednomyślnie. A w Polsce, z tego co słuchałam z komentarzy też, nawet części, nie chcę mówić tutaj o dzisiejszej opozycji, ale wiadomo, że PiS jest przeciwny. Także większość posłów, na przykład PSL jest przeciwna, europosłów też. Więc wydaje mi się, że dużo jest jakby o tym dyskusji i dobrze, że jest, bo trzeba być czujnym, ale że jednak te zmiany po prostu nie zapadną, że nie będą one wprowadzone.
Ale to oni wprowadzą plan 90%. Najpierw proponują coś, co jest tak radykalne, że wszyscy będą to odrzucać. A potem się cofną o 10% i powiedzą, dobra, no tam ten pomysł był troszeczkę za bardzo radykalny, to odpuścimy tu i tu i tu. I nagle my się zgadzamy na coś, na co gdyby pierwszego dnia nam podali tę wersję 90%, to już by nas oburzyło. To jest taka technika. Więc to, co pani teraz mówi, jest prawdą. No te konkretnie zmiany, które tam czterech gości wymyśliło i zgłosiło, to nie przejdzie. Ale przejdzie jakaś wersja soft, która wcale nie będzie soft, tylko nam się tak będzie wydawało. Po tej dyskusji, która teraz się toczy, jałowej, zaproponują coś innego, co będzie też nie do przyjęcia, ale już wtedy to przyjmiemy. No bo to przecież będzie wersja kompromisowa.
Tak, to jest taka bardzo znana technika manipulacyjna, często zresztą wykorzystywana w polityce, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest zbyt dużo sprzecznych interesów. Nawet kiedy myślimy, nie wiem, o Niemcach, o Francji, bo to się najczęściej podnosi w kontekście tego super państwa europejskiego, że to raczej będzie po prostu taki duopol Francja-Niemcy, no to przecież oni tam też mają zupełnie inną, nie wiem, politykę spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa. Jest cały szereg rzeczy, gdzie też mogliby się pokłócić, więc mam nadzieję, że to się też będzie jakby rozpadnie już na tym poziomie. No, ale zobaczymy.
Unia Europejska już się rozpada teraz, więc ja jestem w pewnym sensie spokojny i optymistą, natomiast zanim się rozpadnie, to jeszcze trochę przykręcą śrubę. I część rzeczy zostanie uduszona przez to przykręcanie śruby. No na przykład być może takie osoby jak Brown za to, co mówią, pójdą do więzienia, zanim Unia Europejska się rozwali. To ze Związkiem Sowieckim było podobnie. Następuje, kiedy reżim traci władzę, to dokręca śrubę. No bo chce się jakoś ratować. Dokręca, krew płynie, część osób traci życie, kariery i tak dalej przez to dokręcanie śruby, a dopiero potem system pada. Więc oczekuję, że w Unii Europejskiej będzie mocne prześladowanie na przykład kościoła, tak jak w Nikaragui i osób po nazwisku niektórych, grup, które są, nie wiem, przeciwne aborcji na przykład, że najpierw będzie ciężkie prześladowanie, zanim ten system ostatecznie padnie. No ale padnie. Wojna. Wojna, jeszcze jednej kartki nie zżyłem. Amerykanie strzelają w Syrię, w zapasy broni w Syrii. No to jest wojna. To nie została Syrii wojna wypowiedziana, tylko Amerykanie zaczęli strzelać do różnych instalacji wojskowych. No to jest wojna. Jak to inaczej nazwać? Amerykanie to nazywają różnymi słowami, takimi, że z Iraku i Syrii zaczęły się ataki na amerykański personel i instalacje. I zginęło kilkanaście osób w wyniku tych ataków. I ponieważ wiemy, że te ataki miały swoje źródło z terenu Iraku i Syrii, to walimy punktowo, na przykład w składy broni w Syrii. Jak rozumieć taką sytuację, kiedy duże mocarstwo wali w składy broni w Syrii? No to jest wojna z Syrią. Tylko niewypowiedziana. Ostrzelali Syrię. Ja tam jestem w ogóle za. Dobrze zrobili, że ostrzelali, bo tam terrorystów pełno siedzi po kątach. Ale jest to jednocześnie, trzeba stanąć w prawdzie, że to jest otwarta wojna. Ameryka jest w stanie wojny z Syrią, skoro wali w Syrię bombami swoimi.
Nie wiem, czy można, jeżeli już to chyba Ameryka atakuje Syrię, bo czy Syria jest, no ale dobra, tak, może już się nie będziemy spierać, jeżeli jest...
No jak nas ktoś zaatakował, tak jak Polskę Hitler zaatakował, to byliśmy w stanie wojny z Hitlerem. Nie na własne życzenie, tylko on nas zaatakował, ale no, byliśmy w stanie wojny z Hitlerem w związku z tym, że on nas zaatakował. No to Syria jest w stanie wojny z Ameryką, bo Ameryka zaatakowała Syrię. No, no jak to inaczej? No może pani się oszukiwać, że jeszcze jest pokój na świecie, a ja widzę wojnę, sobie zapisałem kilka razy.
Nie oszukuję się, że jest pokój, tylko cały czas o tej wojnie mówię. Ostatnio sobie obiecałam, że nieco będę mówić mniej, ale... No ale tak, dobra, taką mamy mniej. Rzeczywistość, która... Tak? To dobrze, to może jeszcze jakiś temat, który tak sprawdzam jeszcze, co tutaj pan zaproponował, ale...
Piosenkę pani puszczę, a potem ten drugi temat zrobimy.
Dobra.
Następny. No, niebo jest pełne aniołów, śpiewa Reba, taka artystka, którą bardzo lubię. Najpierw była Dolly Parton, wcześniej był jeszcze Patsy Cline była. Potem Dolly Parton, taka biuściasta kobieta, cała w cekinach, która mówiła o sobie, że to strasznie dużo kosztuje tak tanio wyglądać. Rzeczywiście te jej tanie kostiumy kosztowały biliardon, bo ona miała tam Swarowskiego, jeszcze w tamtych czasach nie było, więc diamencikami wyszywane miała, okropnie wyglądała cukierkowo, ale się to podobało. I po niej przyszła Reba, lekko zezowata, i śpiewa pięknie i nie wstydzi się od czasu do czasu zaśpiewać pieśni kościelnej.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Studio Dziki Zachód.
Mam dla pani informację optymistyczną i niewojenną.
Super.
Otóż w połowie września w Radiu Wnet ja mówiłem coś pewnie o Tajwanie i między wierszami powiedziałem, że Polska nie produkuje półprzewodników. No a jednak produkuje, napisała do nas firma Vigo Photonics, że produkują półprzewodniki i robią to w Polsce. To ja się zawsze cieszę, jak coś takiego jest, tylko skala mnie martwi, że taka mała. A jak skala jest duża, to mnie martwi, że my o tym nie wiemy, czyli skala do informowania naszego jest niewielka, bo chciałby człowiek być dumny z tego, że w Polsce półprzewodniki robimy.
To prawda, ja myślę, że to jest jeszcze głębszy problem. Ja to akurat troszkę ten temat bardziej znam. kontekście wojskowym, czy kupowania sprzętu wojskowego, bo mamy dużo firm prywatnych, które mają ogromny potencjał, na przykład, nie wiem, w budowaniu dronów, tylko jest problem, żeby gdzieś jeszcze zaangażować rząd, tak, i przemysł zbrojeniowy, i aby taką współpracę, taka współpraca była nawiązana, bo my w ogóle w Polsce mamy i świetnych naukowców, co już zresztą znamy bardzo dobrze, którzy wyjeżdżają gdzieś na zachód, bo w Polsce im się nie opłaca tak samo zresztą robić, nie wiem, kariery naukowej, bo to są takie trochę patologie systemu. I tak samo pewnie te półprzewodniki są super przedsiębiorcy, którzy by chcieli, tylko nie bardzo jakby koniunktura im na to pozwala, więc to jest jakby problem strukturalny albo systemowy, z którym trzeba coś zrobić i nawet są takie jakieś ruchy oddolne przez przedsiębiorców robione. Zakładają jakieś izby przemysłu zbrojeniowego i chcą nawiązywać współpracę. Czy coś z tego wyjdzie? Zobaczymy. No ja mam nadzieję, że tak, bo jeżeli mamy, nie wiem, faceta, który może wyprodukować miesięcznie, czy nawet 500 dronów, a największa polska firma, która produkuje drony, nie wiem, ma potencjał do wyprodukowania 2000, to czemu nie połączyć, prawda, i nie zrobić jakiejś współpracy i nie produkować
no to
500 czy
500. Mądry minister wojny by przyszedł i powiedział: pan niech produkuje, ja u pana zamawiam 20 tysięcy dronów i ja jestem od tego, żeby to sprzedać. Bo handel bronią jest trudny. A jeżeli to są drony obronne, to od ministra bym oczekiwał, że on jak pojedzie gdzieś za granicę kupować czołgi, to jednocześnie sprzeda nasze drony. I nie potrzebuje nawet, ja bym nie potrzebował jako przedsiębiorca pieniędzy od władzy. Tylko żeby na przykład takie ułatwienie zrobili. Dobra, wyprodukujcie, tym się zajmujcie, a ja załatwię, żeby to sprzedać. Od tego jestem ministrem. I to jest wasz zarobek. Ja nie chcę żadnej prowizji, tylko po prostu pojadę gdzieś i załatwię, żeby od was to kupili i nie będziecie mieli problemu na granicy przy przesyłaniu sprzętu wojskowego. Dziękuję za uwagę. I to takiego ministra byśmy kochali.
To prawda i to tylko też o to nam chodzi, a od razu nasunął mi się kolejny temat, kiedy o tym mówimy, bo jakąś współpracę na pewno wypracował sobie Elon Musk z rządem amerykańskim. Pojawiła się wczoraj chyba informacja, że Musk chce po prostu przekazać te satelity Starlink, które umożliwiają komunikację internetową w każdym miejscu. Pamiętamy prawda, z Ukrainy, że już raz to zrobił, teraz chce przekazać właśnie w Strefie Gazy, aby ona służyła do kontaktowania się organizacjom międzynarodowym w kwestiach pomocy humanitarnej. Ale już mamy duży sprzeciw izraelskiego rządu, który jest oburzony. Być może słusznie, że Starlinki będą wykorzystywane przez Hamas i będą wykorzystywane po prostu na polu walki. No i nie wiem, co pan o tym myśli.
No, to co mam o tym myśleć? Elon Musk jest prywaciarzem i może sobie udostępniać swoje maszyny komu chce. No, a z kolei rząd amerykański może w sytuacji, kiedy jest zagrożenie wojenne, zagrożenie życia obywateli amerykańskich, a tam jest, bo przecież porwano też Amerykanów, rząd amerykański może na chwilę każdemu przedsiębiorcy postawić stopę władzy na gardle i wprowadzić na przykład embargo na handel bronią z Iranem. To się dzieje. No i to zostawmy tym dwóm podmiotom. A Elon Musk wtedy może powiedzieć, że to on nie z Ameryki tego Starlinka będzie udostępniał, tylko z Nikaragą się dogadał, że tam będzie miał centralę swojej firmy od jutra i ogra rząd amerykański. No ja bym tu się nie wtrącał. Mnie się, jak mnie pani pyta o opinię, to mi się nie podoba dawanie Hamasowi takich narzędzi, za pomocą których oni będą mogli mordować. Oni ciągle jeszcze jakieś rakiety mają, nie zaprzestali wojny, strzelają w cele cywilne bardzo chętnie. No, normalna wojna. I teraz dostaną jeszcze komunikator. Będą mogli się porozumiewać, pomimo że Izrael wielkim wysiłkiem niszczy tam ich infrastrukturę, rozwala wieże do komunikacji komórkowej i tak dalej, to dostaną satelitarne telefoniki. To mnie się to nie podoba.
A ja znowu mam
Wolałbym tę wojnę szybciej skończyć.
A ja znowu mam zupełnie odwrotnie, to znaczy to, że tam pomaga i humanitarnie, to już w zeszłym tygodniu trochę rozmawialiśmy i tutaj moją perspektywę pan zna. Natomiast ja uważam, już zupełnie abstrahując od tej sytuacji, że nie powinno być aż tak dużo władzy w kontekście, nie wiem, bezpieczeństwa, kiedy myślimy o Ameryce, która jeszcze trzyma w ryzach mimo wszystko cały świat, to nie powinno być tak, żeby na przykład Musk mógł, nie wiem, wyłączyć albo dać w pewnym momencie komuś coś, co jest używane już jako broń, prawda? Bo wiemy, jak dużą na przykład przewagę, czy jak mocno pomogła w obronie Ukraińcom wtedy taka pomoc od Elona Muska. Uważam, że to powinno być tylko i wyłącznie w rękach rządu amerykańskiego, bo to są kwestie bezpieczeństwa. Nie powinno to być...
To ciekawe. Jeszcze nie przemyślałem tego, tylko teraz rozmawiamy na żywo. Czyli pani uważa, że udostępnienie Ukraińcom tego narzędzia do komunikacji...
Czy komukolwiek innemu.
To było... Rozumiem, no ale wtedy Ukraińcom to było przekroczenie, że mógłby to zrobić amerykański rząd, a nie powinien tego robić prywaciarz.
Tak uważam.
Bo udostępnił narzędzie, które jest bronią. No dobra, to muszę przemyśleć. Nie mam reakcji natychmiastowej na to.